Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań, gdzie wraz ze mną bieżące zagadnienia polityczne komentować będą profesor Krzysztof Brzechczyn, filozof i historyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór Państwu.
I pan redaktor Tomasz Rowiński, Christianitas do rzeczy. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, a część krajową chciałem rozpocząć nietypowo, bo zaproponować naszym rozmówcom dwa tematy. Pierwszym to wyścig między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim o rząd, niekoniecznie dusz, ale rząd. I w jaki sposób ocenialibyście panowie ten wyścig? Za Donaldem Tuskiem kilka wpadek. Nieszczęsny wywiad dla Wirtualnej Polski, bardziej nieszczęsna wpadka samochodowa, przekroczenie prędkości, po której Donald Tusk został ukarany odebraniem prawa jazdy na 3 miesiące. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że szef Europejskiej Partii Ludowej jeździ bez kierowcy i bez ochrony, co samo w sobie może wywoływać pewne zdziwienie. Faktycznie jednak widać wyraźnie, że Platforma lekko, ale odbija. PiS natomiast walczy o utrzymanie pozycji lidera. Jak oceniacie ten wyścig nie tyle między KO a PiS-em, ale między liderami? Rozpocznę od Tomasza Rowińskiego.
Sądzę, że w tej chwili nie ma takiego bezpośredniego wyścigu, można powiedzieć. Znaczy on jest troszkę takim wyścigiem medialnym. Sądzę, że obaj liderzy trochę zmagają się z innymi problemami, tak? Jarosław Kaczyński, czy cały kryzys graniczny na głowie ma kryzysy związane z pandemią i myślę, że to jest akurat taki moment, kiedy takie personalne rozgrywki nie są aż takie ważne. Oczywiście media tę sprawę, te wpadki Donalda Tuska rozgrywają, ale też wydaje się, że one nie będą miały aż takiego dużego przełożenia na sondaże, że na poparcie dla partii, no z tego względu, że są poważniejsze problemy. Inna sprawa, że cały ten pobyt Donalda Tuska w Polsce już po powrocie do naszej krajowej polityki bardzo mocno moim zdaniem pokazuje, że opozycja nie ma programu dla Polski. To jest bardzo zła wiadomość. To znaczy, że tych 6 lat nie wykorzystano na żadną pracę intelektualną, a wydaje się, że jednak w demokratycznym ustroju dobrze jest, kiedy jakby wszystkie strony, no powiedzmy, że dwie dominujące, chociaż rządząca i opozycyjna strony tego sporu politycznego, no mają pewien pomysł, który można w jakiś sposób krytykować, ulepszać, tak do niego się odnosić. Tutaj tego nie widzę, to znaczy można powiedzieć, że PiS nabył pewnej zdolności rządzenia też państwem, miał pewien pomysł też na to państwo, kiedy dochodził do władzy. I teraz też nabywa pewnych praktycznych umiejętności kierowania dosyć dużym europejskim państwem. Tymczasem opozycja no cały czas jakby zajmuje się tylko i wyłącznie pewnego rodzaju taką praktyką obstrukcji. No to jest bardzo niepokojące, bo jest normalne, że w demokracji władza się zmienia.
Przypomnijmy, Donald Tusk pytany, jaki ma pomysł na kryzys graniczny, odpowiada, że opozycja pomysłu mieć nie musi. Później dodajemy, jeden z członków Platformy Obywatelskiej dodał, że brakuje danych. Te dane ponoć nie są obiektywne do tego, by się do nich odnieść. Także widać, że to się chyba nie podoba. Krzysztof Brzechczyn, jak pan profesor patrzy na ten wyścig?
No ja też tutaj się zgadzam z redaktorem Rowińskim, że po pierwsze nie ma takiego wyścigu personalnego. W pewnym momencie, po jak Tusk wrócił w lipcu, to ten faktycznie konflikt nabrał trochę takiego wymiaru personalnego, bo tam była mowa o debacie pomiędzy Kaczyńskim a Donaldem.
Tusk wzywał zresztą do tej debaty, tak. chcąc jakby powtórzyć też tą sytuację sprzed kilkunastu lat, gdzie debatą tak naprawdę zdobył wyborców.
No właśnie, ale no, jak Heraklit mawiał, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki i ten temat zniknął. I teraz no, o wiele ważniejsze mi się wydaje jest ten wywiad Tuska dla Wirtualnej Polski, bo no on ujawnił właściwie taki brak programu, brak pomysłu na to, w jaki sposób różne problemy Polski rozwiązać, w tym kryzys migracyjny. To, co może proponować, czy to, co Tusk proponuje, to jest europeizacja tego konfliktu, tak? Czyli zdanie się na Europę, a w Unię Europejską, a w praktyce Niemcy, z tym, że on nie zauważył, że Niemcy też migrantów nie chcą. No i co to powiedzmy kwestii przekroczenia prędkości? No, ja bym powiedział, że no, Polska jest krajem bezpiecznym, widać, tak? No i przewodniczący dużej partii opozycyjnej może jeździć sam po Polsce, no byle nie przekraczał prędkości. Tak więc tutaj to, że nie miał
No,
odprawy,
to
to
jest
jest
pytanie, bo to
problem.
nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa, ale to jest też kwestia pewnego, powiedzmy, standardu. Jednak zwracam się do Tomasza Robińskiego. Faktycznie jest chyba tak, że państwo zadziałało, niezależnie kto tym samochodem jedzie, kto tą prędkość przekracza, musi się liczyć, niezależnie kim jest, jaką ma pozycję społeczną, czy jest celebrytą, czy jest politykiem, czy ma rozpoznawalną twarz, otrzymuje karę. To jest chyba pozytywna w sumie wiadomość z tej interwencji z Donaldem Tuskiem, Tomasz Rowiński.
No tak, bo zatem można powiedzieć, że jak to się mówi, karma wróciła, tak, bo temat różnych problemów drogowych, jakby to powiedzieć, polityków obozu rządzącego, no był takim przedmiotem czy narzędziem do wielomiesięcznego nieraz grillowania, tak, de facto niemerytorycznego, tak, władzy centroprawicowej, PiS-u. No i teraz jakby to powróciło z dużą siłą, szczególnie właśnie, że Donald Tusk sam był kierowcą, to nie można sprawy zrzucić na właśnie na jakiegoś kierowcę z zewnątrz, czy przydzielonego przez państwo, tak, czy w jakiejś jeszcze innej sytuacji, tylko no osobiście jakby poniósł konsekwencje no swojej jednak nierozwagi. No to też pokazuje, na ile jakby słabe są tego typu argumenty, czy w ogóle posługiwanie się tego typu doraźnymi argumentami w polityce, no bo to jest oczywiste, że statystycznie tego typu rzeczy ludziom się zdarzają, tak? Więc no może będzie to też jakiś rodzaj nauczki dla naszej klasy rządzącej, że naprawdę, czy klasy politycznej, że naprawdę są poważniejsze problemy
Coś?
niż na to, że ktoś przekroczył prędkość. Nawet jeżeli zrobił to w tak skrajny sposób, no to musi być jakoś tam napianowane. No ale jakby to nie są najważniejsze problemy kraju.
Panowie, chciałbym was poprosić o komentarz krótki wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy o ujawnieniu majątku rodzin urzędników publicznych zostały uznane za niezgodne z konstytucją. Chodzi mi o komentarz nie tyle do samego tego wyroku, tutaj trzech sędziów złożyło zdania odrębne, co do samej zasady. Wiemy, że to jest jednak pewien kłopot z jednej strony z jawnością majątku polityków, z drugiej strony jednak faktycznie powiedzmy sobie szczerze, rodzina polityków to nie politycy i to, że polityk traci swoją prywatność, nie powinno to jakoś dotykać rodzin, niezależnie z jakiej partii tenże polityk jest. Z drugiej strony niektórzy komentatorzy podejmują kwestię możliwości przenoszenia majątków na bliskich. Co sądzicie o tym rozwiązaniu? Co w ogóle sądzicie o tym problemie? Krzysztof Brzechczyn.
No, przede wszystkim trzeba byłoby zdefiniować, kto stanowi tą rodzinę polityków, tak? Bo tutaj ta ustawa, czy ten projekt ustawy można jakby zaostrzać w sposób taki nieskończony. Druga sprawa, czy drugi problem to jest, kto ma mieć dostęp do tych danych, tak? Czy tylko Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na przykład, czy też dziennikarze, no ale tu się okazuje, że działamy na wolnym rynku i dziennikarze może być każdy, tak? Jeżeli te oświadczenia zawisną na stronach Sejmu czy różnych instytucji państwowych, to może wpłynąć na bezpieczeństwo tych osób, tak? Nie tylko polityków, ale jej najbliższej rodziny. I ja tu bym, no, był ostrożny z takim ujawnianiem majątków, tak? Bo tutaj czytelnikami są nie tylko dziennikarze, nie tylko opinia publiczna, ale też i przestępcy, no i też nie oszukujmy się, służby innych państw, tak?
Tomasz Rzewiński, co pan sądzi o tym wyroku i o tym zagadnieniu kontroli majątkowej polityków?
Ja sądzę, że jednak powinna być ta kontrola ograniczona do osób publicznych, w sensu stricte, tak? To znaczy, że tutaj nie ma jakby innych wyraźnych granic, moim zdaniem, gdzie można by rozszerzać, tak, tę kontrolę. No oczywiście dziennikarze może to utrudni pracę, no ale też praca dziennikarzy śledczych niejednokrotnie przekracza te dane, które są publicznie gdzieś tam udostępniane, no i jeżeli...
No chyba powiedziałbym wręcz nawet, że na tym bazuje, że dziennikarz śledczy musi dojść do takich informacji, które no zdobywa, których zdobycie albo gdzieś jest prawie, że nielegalne, albo też są to dane niejawne, no inaczej to nie byłby dziennikarz śledczy, prawda?
No właśnie to chodzi, więc jeżeli naprawdę jakby dziennikarze chcą stanowić rodzaj takiej władzy, tak, kontrolnej, tak, nad władzą polityczną, no to po prostu muszą włożyć większy wysiłek w swoją pracę. Natomiast no, nie może być jakby uzasadniania zbyt właśnie łatwego takiego upowszechniania tak naprawdę danych na temat osób, które no, nie są osobami publicznymi. No, jakby rodzina polityków to nie są osoby publiczne. No i ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego moim zdaniem no, trudno, żeby był inny, niezależnie jaki to jest trybunał, za jakiej to jest władzy, jacy sędziowie tam zapadają. Myślę, że on byłby zawsze taki sam, to znaczy taki, jaki teraz zapadł.
A czy uważa pan redaktor, za chwilę z tym samym pytaniem wrócę do profesora Brzechczyna również, czy standardy jawności majątkowej w Polsce polskich polityków są satysfakcjonujące, pańskim zdaniem?
Powiem szczerze, ja się na tym aż tak dobrze nie znam, żeby na ten temat wyrokować, ale z pewnością uważam, że powinna raz na jakiś czas następować taki rodzaj ewaluacji, tak, tego problemu. To znaczy i powinny być w tę kwestię zaangażowane właśnie służby państwa, te, które również może działają w sposób niejawny, czy są zaangażowane w bezpieczeństwo państwa. A to, co pan redaktor wcześniej sam wspomniał, że to jest taka wrażliwa przestrzeń, tak, te informacje dotyczące polityków, ponieważ oni są również, oprócz tego, że my oczekujemy od nich pewnej odpowiedzialności i uczciwości, to są również przedmiotem czy przedmiotem działań, prawda, innych służb czy organizacji przestępczych. Więc jakby tutaj wydaje mi się, że to jest taki wrażliwy temat, który powinien być razem też z rozwojem pewnych na przykład technologii dostępu do informacji itd., itd., odnawiany. Tak? Znaczy państwo powinno wracać do tego tematu, ale w taki sposób maksymalnie profesjonalny, bo u nas często ma to charakter takiej politycznej przepychanki, tak? To znaczy...
Albo też swoistego rodzaju wścibstwa, które jest przedmiotem na przykład różnych tekstów w tabloidach, i tutaj być może należałoby postawić pytanie, gdzie jest granica między takim wścibstwem czy poszukiwaniem sensacji, a faktyczną kontrolą czy sprawowanie urzędu publicznego, czy pójście do służby publicznej nie jest jakimś sposobem dorabienia się na boku. Krzysztof Brzechczyn, jak pan profesor patrzy na polskie standardy? Uważa pan, że one są satysfakcjonujące, czy też należałoby coś tutaj zmienić?
Moim zdaniem te sprawozdania, no one też nie powinny być zbyt szczegółowe. Dlaczego? Że tutaj takim punktem wyjścia to są zarobki czy dochody polityków, osób publicznych i wydatki. Tak? Jeżeli tutaj jest zbyt duża rozpiętość, no to to powinno być takim dzwonkiem alarmowym dla służb, na pewno dla ABW, aby sprawdzić te dochody danego polityka. Ale też trzeba zdać sobie sprawę, że jeżeli te wszystkie ankiety, tak, te różnego rodzaju formularze będą zbyt szczegółowe, to ta istotna informacja zanika. A ostatnio no, mamy na przykład do czynienia z takimi przypadkami, że ktoś źle wypełnił czy źle złożył, w zły sposób złożył oświadczenie. majątkowe. No, bo,
I co jest interpretowane, bo, że okradł od razu, albo że chciał albo coś skłamał, uszukać, skłamał, albo zataić, tak, albo skłamał, tak, prawda? Co faktycznie rzeczywiście nie zawsze jest odniesieniem do po prostu do tego, czy on ten majątek pozyskał na drodze legalnej, czy nie. Tak? To z tego, tak, z tej informacji to nie wynika często.
Miałem sam wgląd, powiedzmy, w tego typu dokumenty, tak, i powiedzmy, kwestia prawidłowej odpowiedzi. Jeżeli pytanie jest zbyt szczegółowo zadane, tak, no to sama prawidłowa odpowiedź no, może budzić wątpliwości, bo załóżmy, że ktoś ma 5 różnych działek ziemi, tak, no i tam mamy w tej deklaracji majątkowej pytanie o posiadane nieruchomości i czasami jest dopuszczalna odpowiedź łączna, tak, bez wyszczególniania, gdzie kto ma jaką tam działkę w jakiej okolicy, a czasami trzeba wymienić poszczególne działki. To była taka sprawa w Poznaniu kilka lat temu. I w związku z tym jeżeli te sprawozdania majątkowe będą zbyt szczegółowe, zbyt rozbudowane, no to one zatracają sens, bo przede wszystkim ich czytelnikiem no to powinny być służby specjalne i one powinny wychwytywać te dysproporcje, tak, między majątkiem, dochodami,
Słusznie zauważył redaktor Tomasz Rowiński, w każdej dobrej demokracji co kilka lat należałoby rzeczywiście ewaluować, nazwę powiem, metodologię badania oświadczeń majątkowych, jako że też kreatywność tych, którzy akurat chcieliby oszukać, na pewno na tej płaszczyźnie jest duża. Zostańcie Państwo z nami, Tygodnik Polityczny trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, a w części międzynarodowej z Tomaszem Rowińskim i Krzysztofem Brzechczynem chciałem porozmawiać o nowej koalicji rządowej, tak zwanej Ampelkoalicjon, ze względu na trzy barwy: czerwony, żółty i zielony, czyli Lewica, SPD, Liberałowie i Grüne, Zieloni. To będzie trzon polityczny dla nowego rządu. Wszystko wskazuje na to, że wraz z początkiem grudnia Olaf Scholz zostanie wybrany na kolejnego kanclerza Niemiec i będzie następcą Angeli Merkel. Chciałem zapytać Was, czego możemy spodziewać się po tej koalicji. Plany są dosyć ambitne. Ustawowa płaca minimalna ma zostać podniesiona do 12 euro na godzinę. No to nam się może wydawać mało w porównaniu z wydatkami, jakie są w Niemczech. Zdecydowanie koszyk zakupów jest za pensję minimalną w Niemczech, kiedy weźmiemy pod uwagę chociażby ceny różnych usług, ceny wynajmu mieszkań, zbliżony albo nawet i niższy do polskiego. Z drugiej strony nowy rząd chce to zrobić poprzez niepodnoszenie podatków, co wynegocjowała liberalna FPD, gdyż jej wyborcy nie chcą podnosić podatków. Chodzi przede wszystkim o podatek dochodowy i podatek od osób prawnych oraz VAT. Zgodnie z obietnicą on ma pozostać na tym samym poziomie. Tym, co może zaskoczyć, to będzie próba przeforsowania zmiany wieku wyborczego. Z 18 roku życia miałby on zostać obniżony aż do 16 roku życia. To jest bardzo ciekawa sprawa z jednej strony, bo faktycznie młodzi ludzie kształtują już swoje preferencje polityczne wcześniej niż to miało miejsce ileś tam lat temu. Z drugiej strony grozi coś, co można by nazwać pajdokracją, czyli rządem, przekładając to wprost, rządem niedojrzałych, rządem dzieciaków, tak? To jest pytanie, czy osoby o tak młodym wieku powinny mieć uprawnienia do głosowania. Z innych pomysłów to także pomysł legalizacji marihuany, ale także pewna agenda obyczajowa, która się tutaj pojawi. Władze przejmują w zdecydowanej większości partie o w kwestiach światopoglądowych lewicowe. Myślę tu o SPD i o Zielonych. Liberałowie pozostaną raczej neutralni w tych sprawach i być może legalizacja eutanazji, która w Niemczech jest nielegalna, może mieć miejsce. Jak wiadomo, zmiana prawna w tym zakresie przeszła też przez kilka innych państw zachodnich w ostatnim czasie. Tomasz Rowiński, czego można się spodziewać po nowej Ampelkoalicjon, po nowym rządzie z Olafem Scholzem na czele?
No, to jest bardzo ciekawe, dlatego że rzeczywiście ten dokument, ten program koalicyjny jest niesamowicie ambitny. Dodajmy tutaj, że mamy ten pomysł federalizacji Europy, tak? Przekształcanie Europy, Unii Europejskiej w państwo federalne. Z drugiej strony jednak mam pewne wątpliwości, czy rzeczywiście tak ambitny w wielu punktach program będzie realizowany, bo to jednak mamy do czynienia ze zmianą władzy po tak długim okresie sprawowania jej przez Angelę Merkel i no wiemy, że państwa są raczej wielkimi lotniskowcami, prawda, które nie dokonują gwałtownych zwrotów, raczej kierują się swoimi interesami. Widzimy na przykład, że w Stanach Zjednoczonych próba gwałtownego zwrotu w różnych sprawach obyczajowych czy pewnej polityki wewnętrznej no powoduje szybką utratę zaufania wyborców, więc kandydat na kanclerza też ma raczej opinię takiego pragmatycznego polityka, mimo że właśnie można powiedzieć, że jest czerwony, tak? Jak to się w Niemczech określa, chociaż jest tylko socjaldemokratą. Więc tak naprawdę dopiero będziemy widzieli, czy te ambitne plany są takim echem po prostu, które daje ta nowa koalicja tym, którzy ich wybrali, czy rzeczywiście będzie to realizowane. No Niemcy mają swoje interesy. Ja tu będę do tej polityki bardziej międzynarodowej jednak uciekał, bo to też nas bardziej interesuje. Mają swoje interesy i tu jest ta przestrzeń, to jest to pytanie, czy będą na przykład skłonni do tego, żeby mając pomysł, jakby nowy pomysł takiego przeformatowania Europy, czy będą na przykład skłonni do tego, jeżeli nasz rząd by coś takiego podjął, do jakiegoś rodzaju sojuszu z Warszawą, tak, który też dałby na przykład odprężenie to pomiędzy Brukselą a Warszawą. Wiemy, że na razie są takie zapowiedzi, że ten kurs wobec Warszawy ma być taki jakiś twardszy, ale ja wcale nie jestem pewny, czy te punkty będą tak faktycznie realizowane, jak zostały zapisane, bo to wiemy, że papier jest gotów przyjąć wszystko, a jak mówię, no państwo mają swój rodzaj takiej niesterowności. Politycy nie mogą wszystkiego, nie są wszechwładni, więc ja też patrzyłbym na tę zmianę jako na szansę dla Polski, jeżeli Polska będzie chciała ją wykorzystać do pewnego nowego otwarcia w relacjach z Berlinem, może bardziej takiego bilateralnego, tak, które po prostu pomoże też nam poprawić swoją sytuację w ramach właśnie wspólnoty europejskiej, no, która nie jest zbyt dobra na takim poziomie politycznym.
Dodajmy do tego, jeśli już pan redaktor wskazał na możliwość resetu relacji z Polską, że w chwili obecnej wymiana handlowa między Polską a Niemcami przewyższa wymianę handlową między Niemcami a Rosją. Rzeczywiście Polska jest bardzo wysoko, jest czwartym partnerem handlowym Niemiec i wiele na to wskazuje, że te relacje mogą się zacieśnić. Olaf Scholz zajmuje się finansami i możliwe jest, że na to właśnie postawiłby w swojej polityce. Krzysztof Brzechczyn, jak pan profesor patrzy na nową koalicję w Niemczech?
No to wszystko wyjdzie w praktyce, bo pytanie pierwsze to jest takie, czy Niemcy będą chciały przyspieszać federalizację Unii Europejskiej, czy też zadowolą się status quo. Jeżeli będą chciały te procesy federalizacyjne przyspieszać, to w sposób nieunikniony spowoduje konflikty, tak? Czy to z Polską, czy to z Węgrami, czy to też z innymi krajami, którym nie w smak jest dominacja Brukseli. Czyli to jest powiedzmy taki pierwszy wybór, czy pierwszy taki test. W kwestii polityki wewnętrznej, no nie, w Niemczech jest też inflacja, no ta zapowiedź podwyżki tej płacy minimalnej, no to jest to próba realizacji takiego programu socjaldemokratycznego, ale tu trzeba też zwrócić uwagę na to, że budowa Zielonego Ładu kosztuje i ona spowoduje wzrost energii, tak? Tak więc obawiam się.
No właśnie, i tutaj dochodzimy jednak do pewnego punktu bardzo ważnego. Wiemy, że Zieloni przeciwstawiali się Nord Stream 2, ale raczej chyba cały rząd w Berlinie, choć są takie zapowiedzi, między innymi w Business Alert podał taką informację za Süddeutsche Zeitung, że brak zapisów o Nord Stream 2 w umowie koalicyjnej przyszłego rządu niemieckiego wcale nie oznacza, że będzie on przeciwny zatrzymaniu tego projektu na poziomie unijnym, a w sytuacji nie tylko wskazanej inflacji, ale także braków energetycznych, z którymi teraz boryka się cała Unia Europejska, może się okazać, że uruchomienie tego gazociągu będzie dla tak energochłonnej gospodarki, jaką jest gospodarka niemiecka, bardzo na rękę. Myśli pan profesor, że to właśnie taki no, niekorzystny dla nas scenariusz może się raczej tutaj wydarzyć?
No to jest alternatywa, albo energia atomowa, albo gaz, tak? Francja chce włączenia budowy elektrowni atomowych do Zielonego Ładu.
Mm-hmm. I tutaj wracam do Tomasza Rowińskiego, bo nie wiem, czy jednak nazbyt optymistycznie nie widzi pan redaktor tych ewentualnych stosunków polsko-niemieckich, bo właśnie to, na co wskazał Krzysztof Brzechczyn, Zieloni bardzo radykalnie podkreślają odejście od atomu. My idziemy w kierunku atomu jako energii, która przede wszystkim jest, daje nam niezależność od dostawcy energii ze wschodu obecnej, tak, a szansa na kupienie technologii od Francji daje nam też być może lepszą możliwość upozycjonowania się w konstelacji powyborczej w Unii Europejskiej. Jak pan sądzi, czy w tym momencie byłaby możliwość przejścia na inne, na dogadania się po prostu z Niemcami, jeśli chodzi o ten moment energetyczny?
To pytanie, na ile Niemcy będą do tej kwestii podchodzić też jakby pragmatycznie, a na ile, nazwijmy to, ideowo. Jednak trzeba też zwrócić uwagę, że jeszcze zanim teraz koalicja doszła do władzy, to z jej strony no, słyszeliśmy takie głosy pewnego zaniepokojenia, to znaczy zaniepokojenia tym, że Niemcy miałyby się uzależnić od gazu rosyjskiego całkowicie, tak? Ja mówiąc szczerze, nie bardzo wierzę, żeby ten projekt nie został jednak zrealizowany, tak? To znaczy, że Nord Stream 2 raczej ruszy, ale to wcale nie oznacza, że Polska ma nie podjąć bardzo konkretnych, tylko że takich nie zawsze upublicznianych, tak, rozmów z Berlinem na temat pewnej jakby pomysłu tego, jaki Niemcy mają na Europę, tak? I w którym miejscu tego pomysłu jest Polska. To znaczy, to jest moim zdaniem pewien rodzaj warunku tego, żebyśmy znaleźli się w jak najmniej przedmiotowej pozycji w polityce Berlina. To znaczy, żeby nasza pozycja była jak najlepsza, tak? Bo te najbliższe lata no, będą prawdopodobnie latami wzrastającej dominacji Berlina w stosunkach europejskich. Co oczywiście nie znaczy, że nie mamy rozmawiać z Francuzami o atomie, tak? No ale też wiadomo, jest zawsze jakiś rodzaj dealu, tak, rodzaj handlu, wymiany pewnych jakichś wartości i trzeba przekonywać Niemców, że dla nas jest to sprawa ważna. Oczywiście Niemcy mogą chcieć osłabić naszą pozycję energetyczną, bo to będzie na rękę im, będzie to właśnie uprzedmiotawianie polskiej polityki. No niemniej my też musimy swoje cele realizować. Myślę, że różne argumenty w tej jakby dyskusji bilateralnej z Niemcami, polski rząd będzie miał. To znaczy nie ma dzisiaj możliwości, żeby Unia Europejska istniała bez Polski, bez polskiej gospodarki. To są silne argumenty, które stoją po naszej stronie, tylko po prostu rząd polski musi aktywnie, moim zdaniem, podjąć te rozmowy. Wydaje mi się, że też taka szansa jest i być może nawet wola ze strony niemieckiej, żeby jakby przedyskutować cały ten dorobek, jakby to powiedzieć, Angeli Merkel i jakby dokonać pewnego nowego rozdania kart w Europie. No, to jest przed nami, to jest wyzwanie. Nie ma tutaj determinizmu, że już jesteśmy skazani na taką czy inną pozycję. Bardzo dużo będzie zależało po prostu od aktywności polskiego rządu.
Mm-hmm. Dorobek Angeli Merkel już podlega recenzji. Te recenzje są często bardzo sprzeczne z sobą. Jedni mówią o dużej stabilizacji i powolnym rozwoju Niemiec, inni pokazują, że Angela Merkel zostawia jednak Niemcy mocno osłabione, Niemcy skłócone. Jest też ostra krytyka, szczególnie z tych konserwatywnych landów, tak zwanej Willkommenpolitik i konsekwencji głównie finansowych wpuszczenia tak wielkiej liczby migrantów. Jakkolwiek obserwatorzy medialni wskazują, że uproszczenie zdobycia obywatelstwa niemieckiego może, co jest też w planach nowej koalicji, może jeszcze ten trend wzmocnić. Proszę Państwa, do tematu niemieckiego będziemy wracać. Tymczasem wracamy na nasze podwórko. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, profesor Krzysztof Brzechczyn, redaktor Tomasz Rowiński. A w ostatniej części chciałbym powrócić do kwestii konfliktu granicznego. Tomasz Rowiński popełnił do rzeczy bardzo interesujący tekst Porządek Miłości, jak postępować z migrantami. Rzeczywiście mamy pewien konflikt, trochę o tym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, ale ten konflikt, nazwijmy to konflikt sumienia, jest konfliktem, czy faktycznie przyjmować migrantów według tej zapowiedzi ewangelicznej, przyjąć przybysza, czy też trzymając się jednak pewnej realpolitik, widząc, że są oni niejako tymi żywymi tarczami, którymi się atakuje granice, no zachować się całkowicie racjonalnie i nie dać możliwości do przełamania granicy. Z jednej strony mamy do czynienia z pewnym ważnym tematem, mającym wpływ na życie publiczne i na decyzje polityczne. Z drugiej strony tekst Tomasza Rowińskiego wywołał bardzo ostrą reakcję katolewicy, która komentuje głównie w mediach społecznościowych, że jest to coś, co nie wypada w ogóle w taki sposób stawiać, że pokazuje to właśnie, tutaj są całe te różne przymiotniki pokazujące jakoby upadek moralny tych, którzy w taki, a nie inny sposób chcą ten temat analizować. Tymczasem problem jest, trzeba o nim rozmawiać i wydaje się, że adwersarze stawiania warunków w przyjmowaniu migrantów bardzo często używają właśnie emocji, dlatego że nie ma po ich stronie wystarczająco dobrych argumentów. Nie oddam na początku głosu autorowi tego tekstu, ale profesorowi Krzysztofowi Brzechczynowi. Porządek miłości, Ordo Caritatis, dobry mechanizm, którym powinniśmy się kierować też jako naród większości przywiązany do jakichś korzeni, bądź też kultury, już nie mówię wiary, ale kultury chrześcijańskiej, czy należałoby z tego mechanizmu skorzystać i co pan sądzi o takiej tezie, że ten mechanizm jakoby miałby być uznany za niemoralny? Krzysztof Brzechczyn.
No, jeżeli już się odwołujemy do Ewangelii, to trzeba przede wszystkim się odwoływać do całego Nowego Testamentu. I w Nowym Testamencie i w Ewangeliach Jezus się zwraca do każdego człowieka w sposób indywidualny. I teraz to, że dany człowiek pochodzi z jakiejś grupy społecznej, to go automatycznie nie czyni ani złym, ani dobrym. Tak? Jak mamy na przykład faryzeuszy, którzy w Nowym Testamencie byli oceniani, powiedzmy, negatywnie, to nie przeszkadzało Jezusowi rozmawiać z Nikodemem. I teraz w tym naszym dyskursie publicznym nagle pewnym grupom społecznym, i to bardzo nieokreślonym, jak migranci albo imigranci, nadaje się pewien taki szczególny status moralny, tak? A to jest już samo w sobie błędem, przynajmniej z punktu widzenia etyki chrześcijańskiej, bo trzeba zapytać, o jakich migrantów chodzi. W Polsce jest około
miliona. No tutaj przerwę panu profesorowi, padłaby akurat odpowiedź, że oni są tymi potrzebującymi, prawda? I że przez to, że są w potrzebie, że jest tam chłodno, głodno i chcą wejść, no to im daje właśnie tę potrzebę, to ich uprzywilejowuje niejako w reakcji. Tutaj padłaby taka odpowiedź na
to. No tak, ale pytanie jest takie, z jakiego powodu się tam oni dostali? No to była ich dobrowolna decyzja, mniej lub bardziej. No, można powiedzieć, że zostali oszukani, tak, przez Łukaszenkę, co no, osobiście w to też wątpię, ale no, jeżeli zostali oszukani, to takim humanitarnym gestem, no to powinno być odesłanie ich do domu, do bliskiego, na Bliski Wschód. I takie, powiedzmy, propozycje chyba ostatnio też rząd sformułował. I bo teraz jest problem jest taki, że te osoby, które koczują na granicy, no to one po pierwsze łamią prawo, tak? Po drugie, nawet gdyby ich Polska przyjęła, no to oni nie chcą zostać w Polsce, tylko chcą jechać do Niemiec. Czyli w jaki sposób im można pomóc? No poprzez złamanie prawa, tak? Także tu mamy do czynienia z takim, no, z takim, można powiedzieć, szantażem emocjonalnym, czy takim szantażem moralnym. Powołuje się pewnego rodzaju takie grupy osób, tak, czy mówi się ogólnikowo o migrantach, o pomocy, ale te pojęcia są no, używane w taki sposób celowo mało precyzyjny. I tutaj ja bym się też w tej kwestii odwołał do rozróżnienia, które swego czasu Max Weber wprowadził, czyli etyki przekonań i etyki odpowiedzialności. No oczywiście moralista, etyk może się i stosuje etykę przekonań, tak, robię to i to i uważam, że to jest moralnie słuszne, ale i się nie przejmuję konsekwencjami. Ale jednak mąż stanu, czy polityk, który jest odpowiedzialny za pewną społeczność, no to on generalnie posługuje się etyką odpowiedzialności. Jeżeli zrobię to i to, dokonam tego i tego, no to jakie będą skutki, tak?
No to już pan profesor bardzo wysokie C w tej dyskusji włączył. Mówię to trochę z przekąsem, ale też z pewnym osobistym żalem, że właśnie tego typu argumenty raczej by w tej dyskusji się nie pojawiły. Tomasz Rowiński, na czym polegałoby to szantażowanie katolików, bo o tym pan zabrał, w tej sprawie zabrał pan właśnie głos.
No, wydaje mi się, że przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, bo też pan redaktor użył takiego sformułowania, że albo możemy działać moralnie, albo posługiwać się, prawda, realpolitik, czyli jakąś taką czystą racjonalnością. Myślę, że to nie jest taki podział, to znaczy, że też nie...
No racjonalność też ma pewne założenia moralne, to jedno drugiego nie wyklucza, prawda?
Tak, natomiast realpolitik zwraca naszą uwagę na pewien rodzaj takiej instrumentalnej, prawda, racjonalności, która nie wiem, w jakiejś strategii państwa na przykład posługuje się no, czysto interesownym, prawda, jakby rozegraniem konfliktu. Ja chciałem w swoim tekście zwrócić uwagę po prostu, że taki indywidualistyczny humanitaryzm, który zwraca uwagę tylko na, bez kontekstu, tak, na tego człowieka, który gdzieś tam znalazł się przy tej granicy, moim zdaniem jest właśnie niemoralny, tak? To znaczy, że moralne jest spojrzenie na tę sytuację, która jest na granicy polsko-białoruskiej w szerszym kontekście, tak? To znaczy, że ta zasada Ordo Caritatis mówi nam to, że mamy jakiś rodzaj dobra wspólnego, tak? Mamy też rodzaj konfliktu, tak, w jakim znajduje się Polska. Przypomnijmy, że według jakichś na przykład rosyjskich takich rozpisek strategicznych, to co dzieje się dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej, to jest wojna, tak? Czyli że chociaż nie jest to wojna kinetyczna, no to mamy do czynienia z konfliktem, który Rosjanie już sobie definiują na poziomie wojennym. Jeżeli my przyjmiemy takie założenie, to też musimy, to wtedy zmieni się nasza perspektywa. Musimy patrzeć na tych ludzi, którzy no niestety często z własnej woli, z pełną świadomością znaleźli się w tej sytuacji przygranicznej, no jako na element tego konfliktu. Ja w swoim tekście piszę, że dopóki oni nie znajdują się poza jakby tą sferą konfliktu, a przecież znajduje się ich potem gdzieś w lesie, prawda, umierających nieraz z głodu, kogoś uratowano z jakiegoś bagna, prawda, no to tym ludziom rzeczywiście moim zdaniem należy w sposób aktywny pomagać. Ale czym innym jest ta sytuacja, kiedy oni wciąż znajdują się w rękach niejako białoruskich jako narzędzie niesprawiedliwości wobec Polski, no bo nielegalne napieranie na granicę, próba złamania prawa narodów, można powiedzieć, czy polskiego prawa do jakby ochrony własnego terytorium jest uczestnictwem tej wojnie, tak? Znaczy oni się zachowują, czy są używani jako no, takie żywe pociski, tak? No i jest ten pewien moment, kiedy nie możemy po prostu stosować do ich sytuacji tej indywidualistycznej, takiej humanitarystycznej etyki, no tylko musimy właśnie spojrzeć z perspektywy jakby dobra naszej, tak, wspólnoty, tak? No to jest jakby...
Nie jest to, panie redaktorze, sprzeczne z myśleniem chrześcijańskim, z etyką chrześcijańską, bo bardzo często właśnie pojawia się w dyskursie publicznym, szczególnie w głosie katolewicy, taki oto argument, że państwo jest mniej ważne niż człowiek. I jak mam wybierać między państwem a człowiekiem, powinienem wybrać człowieka.
No ale niemoralne jest tak pokazywanie raz, że Białorusinom na przykład, dwa, Rosjanom, a trzy, różnym chętnym osobom na przykład na Bliskim Wschodzie, chętnym do tego, żeby się przenieść do Europy, że tutaj mają jakby otwartą drogę, tak? No to jest jakby, to jest dlatego niemoralne, że to jest działanie na szkodę naszej wspólnoty, tak? Znaczy pewnych dóbr, które wypracowaliśmy, państwa, nie wiem, naszych tradycji, obyczajów. Widzimy teraz rozruchy dopiero co, które się odbyły w ośrodku dla właśnie migrantów. Jakby to nam pokazuje, że moralność nie ma takiego charakteru, bo ta polityczna nie ma charakteru indywidualnego. No oczywiście w którymś momencie musi się pojawić, tak? Należy ratować ludzkie życie, które już nie jest tym przedmiotem tej gry politycznej, tak? Ale jednocześnie jest ten obszar dobra wspólnego, który nie może jakby lekceważyć agresji, no bo agresja jest próbą złamania zasady sprawiedliwości.
Słuchajcie,
tak? Która
słuchajcie,
jest
chciałem, chciałem was jeszcze zapytać o taką sprawę, która wydaje mi się ważna, a w tym sporze nie pada. Mianowicie, czy spór ten nie wynika także z pewnego odmiennego patrzenia na Europę? Z jednej strony patrzymy na Europę i granice, które są w świecie, także granice między państwami jako coś, co w sposób naturalny wyznacza różnice ekonomiczne, różnice społeczne, różnice kulturowe, stąd też strzeżenie granicy to jest nie tylko strzeżenie jakichś egoizmów, jakiegoś skarbczyka, który sobie uzbieraliśmy przed biedniejszymi, ale to jest strzeżenie jakoś naszego porządku. Z drugiej strony mamy taki trochę otwartościową, openerystyczną, jak ja to nazywam, wizję Europy, do której każdy, kto potrzebuje, może przyjechać, może wejść, może skorzystać, tylko no właśnie, to jest pytanie, jaka miała być za to cena, czy czasem w tej polaryzacji wpuścić, nie wpuścić, czy u jej podstaw nie leży właśnie różna wizja Europy. Krzysztof Brzechczyn.
To znaczy zwolennicy tej wizji openarystycznej, tak, tej otwartościowej, no przede wszystkim chcą osłabić tożsamości narodowe i używają migracji też w taki sposób instrumentalny, tak, że to jest takie narzędzie, które osłabi tożsamości narodowe w poszczególnych państwach, ale czy powiedzmy wpuszczenie czy akceptacja zbyt dużej liczby migrantów, czy to pomoże im i tym społeczeństwom, z których oni się wywodzą, no to ja też śmiem wątpić, dlatego że po pierwsze no, migranci, którzy chcą jechać głównie do Niemiec i do Europy Zachodniej, tak, do tej bogatszej Europy, no to po pierwsze oni tam będą się musieli przebijać, tak, i też będą, i będą otrzymywać czy tam gorszą pracę, a dwa, co się będzie dziać z tymi rodzimymi państwami na Bliskim Wschodzie i w Afryce, no niezależnie od tego, jak się powiedzmy tych poszczególnych migrantów ocenia, no to jednak są osoby dynamiczne, mobilne i teraz ta najaktywniejsza część tych społeczności, powiedzmy lokalnych, zostanie, wyemigruje, tak? I teraz
co w konsekwencji spowoduje jeszcze większe problemy strukturalne, ekonomiczne, tak, z, etniczne w krajach, tak? Krajach macierzystych. Tomasz Rowiński, jak pan patrzy na tą kwestię? Czy stosunek do migracji nie odzwierciedla tak naprawdę stosunku właśnie do Europy?
To znaczy, jest wprost część lewicy europejskiej formuje taką ideologię, którą możemy nazwać imigracjonizmem na przykład, tak? To znaczy, że istnieje potrzeba wymiany ludności, tak, w Europie. To, co pan profesor powiedział, że to jest taka walka z tożsamością narodową, myślę, to jest szersze zjawisko chęci takiej wymiany w ogóle tej populacyjnej, tak, w Europie i zmienienia tego składu ludnościowego, który jest zwykle korzystny politycznie dla lewicy, dlatego że nawet ci imigranci, którzy jakoś się tam asymilują, uzyskują obywatelstwo, raczej popierają właśnie lewicę, widząc, że ona będzie jakby dążyła do takiego osłabienia starych tożsamości, no więc jakby to wzmacnia tylko ten prąd, no niestety takiego rewolucjonizowania Europy i coraz większego osłabiania politycznego. Ja nie wierzę w to, że ta tożsamość ogólnoeuropejska może kiedyś wytworzyć rzeczywistą taką tożsamość polityczną i że z czasem, jeżeli właśnie Niemcy na przykład będą dążyli do takiej federalizacji Europy, no to będzie to jakby początek końca tego projektu europejskiego. Więc to niewątpliwie jest element polityki. No, również taką politykę mogą prowadzić Turcy, którym zależy na tym, żeby Europa była, podobnie jak i Rosjanom, żeby Europa była skłócona, podzielona, rozrywana takimi wewnętrznymi konfliktami.
Co widzimy właśnie, że jest ukrytą agendą rosyjską w konflikcie na granicy polsko-białoruskiej. Panowie, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zanim zakończę nasz program, moje kanoniczne pytanie o to, co czytacie, co polecacie. Ja zwykle nie polecam, ale tym razem chciałbym o jednej książce państwu zaproponować. Książka Stefana Courtois zatytułowana Lenin, wynalazca totalitaryzmu, wydawnictwo Dębogóra. Autor jest autorem słynnej Czarnej Księgi Komunizmu i biografia Lenina napisana w takim publicystycznym języku. To się bardzo dobrze czyta. To jest bardzo ciekawa lektura dla tych, którzy interesują się historią Związku Radzieckiego, historią postaci Związku Radzieckiego. Książkę Courtois Lenin, wynalazca totalitaryzmu. Bardzo polecam. Tomasz Rowiński, co pan poleca?
Tak, u mnie też Lenin jest na biurku, ale ja polecę dwie inne książki, pomiędzy którymi jestem. Pierwsza to jest książka Justyny Melonowskiej, Pisma Machabejskie, gdzie zresztą problem ten migracji z perspektywy chrześcijańskiej w jednym z rozdziałów jest bardzo ciekawie poruszony, dlatego też do niej sięgnąłem, a zaczynam czytać w ramach swoich prac nad książką o kryzysie władzy w Kościele katolickim Józefa de Mestra o papieżu, książka, która moim zdaniem w ciągu ostatnich 10 lat jakby zmieniła typ aktualności, tak? Zupełnie inaczej czytało się ją jeszcze czy u schyłku pontyfikatu Jana Pawła II, czy za Benedykta XVI, a czyta się ją zupełnie inaczej dzisiaj i naprawdę ją polecam, mimo że to już jest bardzo stara i nobliwa, klasyczna pozycja. Mm-hmm.
No tośmy z panem redaktorem Rowińskim hardcore czytelniczy ciężkie rzeczy naszym słuchaczom polecili. Liczę, że pan profesor Brzechczyn coś może lżejszego.
Tak, coś lżejszego. Ja polecam internetowe wydanie teologii politycznej co tydzień i jedno z ostatnich wydań poświęcone jest kwestii narodu i świadomości narodowej. O tym też tutaj.
No to się uśmiecham, jeśli to ma być coś lżejszego z punktu widzenia czytelnika, ale proszę Państwa, no tak to już bywa.
Można przeczytać. 30 minut wszystkie głosy.
Proszę Państwa, to tak jest, jak komentują, ale takie programy też jak nasz muszą być, jak komentują rzeczywistość intelektualiści. Postaramy się Państwu proponować wtedy książki z wyższego C. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Tomasz Rowiński. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, dziękuję. Do usłyszenia.
I profesor Krzysztof Brzechczyn, bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu, dobranoc.
Ja się Państwu kłaniam. Dobranoc, do usłyszenia w przyszłym tygodniu o normalnej porze. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.